Następna grupa zdjęć zrobionych nad bazą lotniczą w Camilo Cienfuegos przedstawia samoloty bombowe IU-28, zdolne do przenoszenia bomb nuklearnych. McCone położył na biurku kilka fotografii lotniczych. Kennedy wyprostował się. Widok baz z rakietami z głowicami nuklearnymi 100 kilkadziesiąt kilometrów od granic Stanów Zjednoczonych wzburzył go. Proszę rozpocząć loty na niedużej wysokości. Muszę mieć niezbite dowody. Jutro o 9 rano proszę przybyć na konferencję. W naradzie obok szefa CIA wzięli udział ludzie, od których zależało bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i los świata. Wiceprezydent Lyndon Johnson, sekretarz stanu Dean Rusk, sekretarz obrony Robert McNamara, prokurator generalny Robert Kennedy i kilku innych najwyższych urzędników. Utworzyli oni EXCOM, co było skrótem od Executive Committee of the National Security Council, czyli Komitet Wykonawczy Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Organizację, która miała doradzać prezydentowi i decydować o działaniach w czasie narastającego kryzysu. Według sekretarza obrony Rosjanie potrzebowali co najmniej 10 dni na zakończenie prac instalacyjnych na Kubie. Do tego momentu ich rakiety nie były groźne dla Stanów Zjednoczonych. Dawało to prezydentowi trochę czasu na przemyślenie decyzji o przystąpienie do działania. Jednakże było go za mało, aby zwrócić się do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rosjanie mogli łatwo opóźnić debatę do czasu uzyskania możliwości odpalenia rakiet. Również na konsultacje z sojusznikami prezydent nie mógł liczyć, gdyż nie starczyłoby czasu na dyskusje i spory. Decyzję o najbliższych przedsięwzięciach musiał podjąć sam. Uderzyć na radzieckie bazy? No, to było bardzo ryzykowne posunięcie. Specjaliści CIA nie mogli zagwarantować, że wykryto wszystkie bazy. Jeżeli więc amerykańskie samoloty nie zniszczyłyby choć jednej, startujące stamtąd rakiety mogły obrócić w ruinę kilka amerykańskich miast. Gdyby zaś udało się zlikwidować wszystkie bazy za jednym uderzeniem, obliczono, że samoloty musiałyby wykonać 500 lotów, należało uwzględnić wysokie ofiary wśród ludności cywilnej oraz wśród radzieckich specjalistów. To z kolei obróciłoby przeciwko Stanom Zjednoczonym państwa Ameryki Środkowej i Południowej. Śmierć Rosjan mogłaby doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji militarnej ze Związkiem Radzieckim. Należało znaleźć inne wyjście. Podsunął je Robert Kennedy. Blokada Kuby. Uniemożliwienie zaopatrywania radzieckich baz. Pomysł wydał się dobry, ale jak go zrealizować? Żadne państwo nie miało prawa zatrzymywania na wodach międzynarodowych jednostek obcych bander. Późnym wieczorem do domu profesora prawa międzynarodowego Nicolasa Katzenbacha przyjechał Robert Kennedy. Wcześniej dzwonił, prosząc o szybkie spotkanie, ale nie chciał przez telefon ujawnić celu wizyty. Byłbym panu wdzięczny za opracowanie podstaw prawnych blokady morskiej Kuby. Oczywiście blokady pokojowej, powiedział, gdy tylko wszedł do gabinetu w podmiejskiej willi profesora. Takie pojęcie nie mieści się w kategoriach prawa międzynarodowego. Katzenbach wzruszył ramionami, zaskoczony, że prokurator generalny wyznacza mu zadanie, którego nie da się rozwiązać. Ale chodzi właśnie o to, aby się mieściło, oświadczył z naciskiem Kennedy. Jeszcze tej nocy Katzenbach zaprosił do siebie trzech znakomitych prawników. Sytuacja na Kubie uległa pogorszeniu. Musimy zbadać możliwości wprowadzenia czegoś na kształt blokady morskiej. Wiem, że to koliduje nieco z normami prawa czasu pokoju, ale musimy znaleźć jakąś formułę w tej trudnej sytuacji. To się nie udało. Ani zespół Katzenbacha, ani drugi zespół pracujący w Departamencie Stanu nie znalazł podstaw prawnych sankcjonujących izolację suwerennego państwa i zatrzymywanie na pełnym morzu statków innego suwerennego państwa. Mimo to Katzenbach i jego trzej doradcy naszkicowali tekst proklamacji, którą przekazali prezydentowi 20 października. Mimo wielu niebezpieczeństw Kennedy wyczuwał, że w tej rozgrywce będzie górą. Cała akcja miała rozegrać się tuż u wybrzeży Stanów Zjednoczonych pod bokiem amerykańskiej potęgi morskiej i lotniczej. Związek Radziecki, wysyłając okręty tysiące mil od swoich portów, nie miał żadnych szans zapewnienia im osłony. Rosjanom pozostawało uruchomienie machiny strategicznej, ale w 1962 roku Amerykanie uzyskali przewagę w tej dziedzinie. Wojna nuklearna musiałaby zakończyć się przegraną Związku Radzieckiego. Tę świadomość miał również Chruszczow. Jednakże parł do przodu, dopóki był przekonany, że Kennedy będzie się usuwał z drogi. Prezydent wciąż nie podejmował decyzji. Oczekiwał na ostateczne dowody i ocenę liczebności radzieckich sił nuklearnych na Kubie i starał się wysądować, jak daleko mogą posunąć się Rosjanie. 15 września samoloty McDonnell RF-101C, startujące z bazy Shaw w Arkansas, dokonały lotów na wysokości stu kilkudziesięciu metrów nad bazami w rejonie San Cristobal. Zdjęcia z ich kamer nie pozostawiały żadnej wątpliwości. Wyraźnie widoczne były długie wiaty osłaniające pociski rakietowe, drogi do wyrzutni, wiązki kabli biegnące do bunkrów, z których rakiety miały zostać odpalone. 18 października do Białego Domu przyjechał Andrzej Gromyko, radziecki minister spraw zagranicznych. Drobny, szczupły, bardzo opanowany, co bez wątpienia było wynikiem doskonałej stalinowskiej szkoły. Nie miał zamiaru zdradzać prezydentowi radzieckich planów. Kuba obawia się amerykańskiej inwazji, oznajmił siedząc naprzeciw prezydenta. Radziecka pomoc militarna dla tego kraju ma charakter czysto obronny i nigdy nie będzie niczym innym. Kennedy zawahał się na moment. Wystarczyło wydać polecenie, aby dostarczono zdjęcia radzieckich wyrzutni, jednakże nie zrobił tego. Nie chciał ujawniać, jak dużo wie o radzieckich działaniach na wyspie. Rozmowa miała jedynie dać do zrozumienia przedstawicielowi radzieckiego rządu, że prezydent nie da się zastraszyć. Czy udało się zrealizować ten cel? Zapewne tak, gdyż Gromyko w raporcie dla Chruszczowa wspomniał o determinacji Kennedy'ego. Nie wiadomo natomiast, w jakim stopniu ta opinia wpłynęła na decyzję Chruszczowa. Obydwaj przywódcy starali się utrzymać tradycyjne kanały łączności, chociaż po raz pierwszy z całą siłą ujawnił się brak możliwości bezpośredniego komunikowania się i wymiany opinii. W pewnym niewielkim stopniu taką funkcję spełniali specjalni ludzie rezydujący w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim. W Waszyngtonie łącznikiem między Kennedym i Chruszczowem był agent KGB zatrudniony jako dziennikarz Georgi Nikitowicz Bolszakow. W maju 1961 roku przedstawiono go bratu prezydenta Robertowi i od tego czasu co dwa tygodnie odbywali regularne spotkania. Robert Kennedy oceniał Rosjanina dość wysoko. Był przedstawicielem Chruszczowa i dobrze wywiązywał się z tej funkcji. Za każdym razem, gdy miał jakąś wiadomość dla prezydenta od Chruszczowa lub gdy prezydent chciał przekazać wiadomość Chruszczowowi, posługiwaliśmy się Georgijem Bolszakowem. Spotykałem się z nim przy okazji najrozmaitszych spraw. John Kennedy cenił możliwość porozumiewania się z szefem drugiego mocarstwa bez zbędnego protokołu krępującego ruchy dyplomatów. W opinii Bolszakowa dialog Chruszczow-Kennedy nabierał szczerości i bezpośredniości z każdą nową wiadomością. Robert Kennedy zapewne nie zdawał sobie sprawy z powiązań Bolszakowa z KGB. Radziecki dziennikarz funkcjonował nie tylko jako sumienny pośrednik między przywódcami obydwu mocarstw, ale także wypełniał zadania nakazane przez KGB. W czasie kryzysu jego zwierzchnicy kazali mu wprowadzać Amerykanów w błąd w sprawie rakiet. Zależało im, żeby cała sprawa pozostała tajna do momentu zainstalowania rakiet i przygotowania ich do odpalenia. Wówczas dialog między Chruszczowem i Kennedym nabrałby innego charakteru. Prezydent Stanów Zjednoczonych musiałby pójść na ustępstwa, wiedząc, że przy granicy jego kraju stoi kilkadziesiąt rakiet nuklearnych. 6 października 1962 roku Bolszakow zadzwonił do Roberta Kennedy'ego i poprosił go o spotkanie, gdyż chciał przekazać ważną wiadomość od Chruszczowa. Z reguły, gdy wchodził do gabinetu prokuratora generalnego, zastawał go w koszuli z podwiniętymi rękawami, z niedbałą fryzurą, bezpośredniego i niemalże serdecznego. Tym razem Kennedy miał na sobie ciemny garnitur, był chłodny i bardzo oficjalny. Premier Chruszczow jest zaniepokojony sytuacją, jaką Stany Zjednoczone tworzą w sprawie kubańskiej. Bolszakow był wyraźnie zbity z tropu, ale dokładnie przekazywał wyuczoną na pamięć wiadomość. Powtarzamy, że Związek Radziecki dostarcza na Kubę wyłącznie defensywną broń przeznaczoną dla ochrony interesów kubańskiej rewolucji. A czy mógłby pan powtórzyć tę wiadomość powoli? Kennedy usiadł za biurkiem i wziął pióro. Dokładnie zanotował każde słowo. Przekażę wiadomość pana premiera Chruszczowa prezydentowi, a on zakomunikuje przeze mnie odpowiedź, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Bolszakow wyczuł, że jego misja dobiega końca. Jeszcze nie wiedział, z jakiej przyczyny. Starał się przecież jak najdokładniej wypełniać zadania, które mu powierzono. Nie rozumiał, dlaczego brat prezydenta zachowuje się tak oficjalnie, a na pożegnanie nawet nie wyciągnął ręki. Następnego dnia do Bolszakowa zadzwonił Charles Barlett, dziennikarz i bliski przyjaciel prezydenta. Umówili się na lunch w klubie prasy. Prezydent chciałby otrzymać dokładny zapis wiadomości, którą przekazałeś wczoraj, na piśmie, a nie w relacji jego brata. No tak, to normalne. Bolszakow powtórzył słowo w słowo posłanie, które przekazał Robertowi Kennedy'emu. Spotkali się ponownie w National Press Club 24 października. Wtedy Barlett wydobył z teczki kilka zdjęć, na których w prawym górnym rogu widniał napis For President Eyes Only. Tylko do wglądu prezydenta. Położył je na stole i odczekał, aż Bolszakow je obejrzy. I co powiesz na to, Georgii? Założę się, że wiedziałeś o tych rakietach na Kubie. Nigdy nie widziałem tych zdjęć i nie mam pojęcia, co przedstawiają. Bolszakow usiłował wymigać się od odpowiedzi. Może boiska bejsbolowe? Barlett zgarnął zdjęcia z powrotem do teczki. Wiedział, że to ostatnie spotkanie z przedstawicielem Chruszczowa. Bolszakow nadużył zaufania, jakim dotychczas darzył go prezydent. Rozumiał jednak, że jego radziecki kolega nie miał innego wyjścia, gdyż musiał działać według instrukcji z Moskwy. A ta zabraniała przyznania, nawet nieoficjalnie, że na Kubie są rakiety. Tego dnia przed kamerami telewizji stanął prezydent. Stwierdził, że dysponuje niepodważalnymi dowodami, iż Związek Radziecki zainstalował na Kubie rakiety średniego zasięgu z głowicami nuklearnymi. Działając na podstawie władzy powierzonej mi przez Konstytucję i popartej uchwałą Kongresu, wydałem polecenie, aby natychmiast podjęto następujące kroki. Po pierwsze, ścisłe embargo na wszelki ofensywny sprzęt wojskowy znajdujący się w drodze na Kubę. Wszelkie okręty jakiegokolwiek rodzaju udające się na Kubę z jakiegokolwiek kraju lub portu zostaną zawrócone, jeśli stwierdzi się, że przewożą broń. Po drugie, zarządziłem nieprzerwaną i wzmożoną ścisłą kontrolę nad Kubą i rozbudową jej sił wojskowych. Po trzecie, każdą rakietę jądrową wystrzeloną z Kuby przeciwko jakiemukolwiek krajowi półkuli zachodniej Stany Zjednoczone uznają za atak Związku Radzieckiego na Stany Zjednoczone, wymagający pełnego odwetu. Następnego dnia, gdy prasa amerykańska zamieściła lotnicze zdjęcia baz na Kubie, w mieszkaniu Bolszakowa zadzwonił telefon. No i co teraz powiesz, Georgii? To Barlett telefonował, aby dokończyć rozmowę z poprzedniego dnia. Macie rakiety na Kubie, czy nie?
Nie mamy.
Okej. Bobby, to jest Robert Kennedy, prosił mnie, bym przekazał ci, że macie tam rakiety. Chruszczow przyznał to dzisiaj. Prezydent właśnie otrzymał telegram z Moskwy.
Barlett odłożył słuchawkę. Misja bolszakowa była zakończona.
Prezydent Kennedy podpisał dokument, który zezwalał na użycie siły wobec radzieckich statków i okrętów. Każdy statek lub okręt płynący w stronę Kuby może zostać zatrzymany w celu ustalenia jego tożsamości, sprawdzenia ładunku, wyposażenia oraz portu przeznaczenia. Może otrzymać polecenie rzucenia kotwicy i zostać poddany rewizji lub otrzymać polecenie udania się do wyznaczonego miejsca. Każdy statek lub okręt, który nie wykona lub odmówi wykonania albo podporządkowania się otrzymanej instrukcji, będzie wzięty w areszt. Ogłaszam, że siły pozostające pod moim dowództwem otrzymały rozkaz wprowadzenia w życie, począwszy od godziny 14 czasu Greenwich, dnia 24 października 1962 roku, zakazu dostaw na Kubę broni ofensywnej. W ten sposób prezydent Kennedy ożywiał doktrynę swojego poprzednika z ubiegłego wieku, prezydenta Jamesa Monroe'a. W 1823 roku Monroe, przemawiając w kongresie, powiedział: jest niemożliwe, aby mocarstwa mogły rozciągnąć na jakąkolwiek część tego kontynentu swój system polityczny, nie wystawiając na niebezpieczeństwo naszego spokoju i szczęścia. Jego następcy sięgali po tę doktrynę, gdy dostrzegali zagrożenie interesów Stanów Zjednoczonych lub chcieli uzasadnić amerykańską ekspansję. W październiku 1945 roku prezydent Truman mówił przed kongresem: uważamy, że suwerenne państwa półkuli zachodniej powinny współpracować jak dobrzy sąsiedzi nad rozwiązaniem wspólnych problemów, bez ingerencji spoza tej półkuli. John Kennedy sięgnął po doktrynę Monroe'a, aby za pomocą blokady ruchu na międzynarodowych wodach nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Tego samego dnia, gdy prezydent ogłosił wprowadzenie blokady, poszła w ruch wielka machina wojenna. Natychmiast z amerykańskiej bazy Guantanamo na Kubie ewakuowano 3190 cywilów, a na ich miejsce przybyło 8000 żołnierzy piechoty morskiej i marynarzy. W pobliżu bazy stanęły dwa lotniskowce, USS Enterprise i USS Independence, których samoloty miały bronić Guantanamo w razie kubańskiego ataku. Załogi bombowców strategicznych B-52 postawiono w stan gotowości i przeniesiono wraz z samolotami na lotniska cywilne, gdzie były mniej narażone na zniszczenie przez głowice radzieckich rakiet nuklearnych i bombowce wycelowane w bazy wojskowe. 800 bombowców B-47, 550 B-52 i 70 B-58 gotowych było do nuklearnego uderzenia na bazy radzieckie w ZSRR i państwach socjalistycznych. Sztaby dowódcze otrzymały rozkaz DEFCON 2, co oznaczało stan najwyższej gotowości poprzedzający wojnę. Wyruszył w morze lotniskowiec USS Essex oraz 180 innych okrętów wojennych, które w odległości 500 mil, czyli 805 km od Kuby, stworzyły pierścień blokady. Instrukcja, jaką otrzymali dowódcy amerykańskich okrętów, nakazywała wezwanie do zastopowania maszyn każdego statku lub okrętu, wobec którego istniało podejrzenie, że przewozi broń. Po zatrzymaniu na pokład mogła wejść grupa amerykańskich marynarzy, aby przeprowadzić rewizję. Gdyby znaleźli broń, statek musiał udać się pod eskortą do portu wybranego przez kapitana, poza Kubą. Gdyby jednak załoga statku wzywanego do zatrzymania nie zareagowała na sygnały amerykańskiej jednostki, wówczas można było oddać strzał ostrzegawczy ponad masztami, a w razie dalszego braku reakcji zatopić uciekającą jednostkę. Rosjanie zareagowali twardo. W siłach zbrojnych wstrzymano wszystkie urlopy i przepustki. W bazach rakietowych, lotniczych i morskich ogłoszono stan gotowości. Raporty wywiadu z Kuby i zdjęcia dostarczane przez samoloty wywiadowcze wskazywały, że w bazach rakietowych gwałtownie zwiększono tempo prac, aby jak najszybciej osiągnąć gotowość bojową. Agencja TASS ogłosiła oświadczenie rządu radzieckiego potępiające imperialistyczne poczynania Stanów Zjednoczonych, a szczególnie prowokacyjny akt wprowadzenia blokady suwerennego kraju. Cała broń, jaką dysponuje Związek Radziecki, służy i służyć będzie obronie przed agresorami. Stało się oczywiste, że obydwa mocarstwa dotarły do krawędzi, poza którą była już tylko wojna nuklearna. Można było przy tym odnieść wrażenie, że żadne nie zamierza się wycofać z konfliktu. John Kennedy zdobywał przewagę polityczną nad Chruszczowem. Umacniał swoją pozycję. Członkowie Organizacji Państw Amerykańskich niemalże jednomyślnie, tylko Urugwaj wstrzymał się od głosu, poparły działania USA i zdecydowały, że Rosjanie powinni usunąć rakiety z Kuby. W Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawiciel USA, Edley Stevenson, krzyczał do radzieckiego ambasadora Waleriana Zorina: czy zaprzeczy pan, że Związek Radziecki rozmieścił rakiety na Kubie? Tak czy nie? Widząc, że Rosjanin zawahał się, Stevenson kontynuował atak. Niech pan nie czeka na tłumaczenie. Tak czy nie? Gdy Zorin zaczął zawile i okrężnie odpowiadać na pytanie, Stevenson wyciągnął powiększone zdjęcia lotnicze baz na Kubie. Do stolic państw sojuszniczych dotarli specjalni wysłannicy prezydenta USA. W Paryżu Dean Acheson został przyjęty przez prezydenta Charlesa de Gaulle'a. Kennedy obawiał się reakcji francuskiego sojusznika, który prowadził zdecydowanie niezależną politykę i nie zwykł liczyć się z amerykańskimi interesami. Tym razem de Gaulle zajął stanowisko, jakie spodobało się Waszyngtonowi. Jeżeli będzie wojna, będę z wami, powiedział. Ale wojny nie będzie. W Bonn kanclerz Konrad Adenauer poparł politykę Kennedy'ego. W Londynie premier Harold Macmillan miał pewne wątpliwości, czy za cenę wycofania rakiet z Kuby prezydent Kennedy nie odda Rosjanom Berlina Zachodniego. Ale słysząc jednoznaczne zapewnienia amerykańskiego ambasadora, wycofał zastrzeżenia i również poparł akcję Waszyngtonu. Obydwaj przeciwnicy Kennedy i Chruszczow czuli się bardzo pewnie i wydawało się, że żaden z nich nie ma zamiaru ustąpić. Świat zaczęła ogarniać panika. Na Kubie powołano pod broń 300 tysięcy rezerwistów, a w fabrykach i na polach ich miejsca zajęli starcy i kobiety. Armia przystąpiła do intensywnych ćwiczeń i przygotowań do odparcia inwazji. W Stanach Zjednoczonych panika zaczęła ogarniać przede wszystkim największe miasta. W Dallas zamknięto sklepy z bronią, gdyż natłok klientów groził zdewastowaniem pomieszczeń. W Los Angeles dowództwo obrony cywilnej ogłosiło, że w razie wojny sklepy będą zamknięte przez 5 dni, co spowodowało oblężenie stoisk. Z półek zniknęła czekolada, mleko w proszku, biszkopty, a nawet proszek do prania, który uznano za potrzebny do likwidowania skażenia radioaktywnego. W Nowym Jorku przeprowadzono próbne alarmy przeciwlotnicze. W państwach Europy Zachodniej nie zanotowano objawów paniki, ale atmosfera napięcia i zagrożenia była widoczna na każdym kroku. W Polsce przed sklepami ustawiały się długie kolejki ludzi, godzinami czekających na dostawy mąki, cukru, masła, soli i gdy tylko dostarczano te towary, natychmiast znikały z lat. W zakładach pracy organizowano wiece potępiające knowania amerykańskich imperialistów. Na Morzu Karaibskim sytuacja pogarszała się z godziny na godzinę. 26 października wieczorem z pomostu amerykańskiego niszczyciela dostrzeżono sylwetkę radzieckiego statku. Niszczyciel całą mocą silników ruszył w jego stronę i po 20 minutach odczytano na burcie nazwę Winnica. Na pokładzie nie było żadnych ładunków, które mogłyby wzbudzić niepokój Amerykanów. Nie można było jednak wykluczyć, że w ładowniach znajdują się części do rakiet. Co wieziecie? Z pokładu amerykańskiego niszczyciela błysnęła lampa Aldisa. Ropę naftową, odpowiedział kapitan radzieckiego statku. Dowódca amerykańskiej jednostki zawahał się. Instrukcje, jakie otrzymał, nakazywały wezwanie do zastopowania maszyn i wysłanie motorówki z grupą marynarzy, aby przeszukali ładownię. A jeżeli Rosjanie odmówią i stawią opór? Dowódca niszczyciela nie chciał być pierwszym, który odda strzały. Radziecki tankowiec zatrzymany 485 mil na północny wschód od Kuby. Kapitan oświadczył, że przewożą ropę naftową. Co mamy robić? Dowódca niszczyciela nadał wiadomość do bazy marynarki wojennej w Norfolk. Odpowiedź przyszła po paru minutach. Przepuścić. Niszczyciel zrobił zwrot, a z mostku jego dowódca zasalutował radzieckiemu kapitanowi. Był zadowolony, że otrzymał taki rozkaz. Ale jak przebiegnie kolejne spotkanie? Krok do przodu, krok do tyłu. 26 października po południu na biurku Johna Scaliego w redakcji stacji telewizyjnej ABC zadzwonił telefon. W słuchawce rozległ się głos Aleksandra Fomina, Rosjanina, którego amerykański dziennikarz zajmujący się sprawami rządowymi dość często spotykał na oficjalnych przyjęciach. Był świadom, że Fomin ma bliskie powiązania z ambasadą radziecką, jednakże nic bliższego o nim nie wiedział. Spotkaliśmy się niedawno na briefingu w Departamencie Stanu, przypominał Fomin. Prawdziwe nazwisko tego doświadczonego pracownika KGB brzmiało Aleksander Siemionowicz Feklisow. Karierę w dyplomacji rozpoczął w końcu lat 40., gdy był rzecznikiem prasowym ambasady radzieckiej w Londynie. Od 1960 roku przebywał w Waszyngtonie, zatrudniony oficjalnie w ambasadzie, a w rzeczywistości był rezydentem KGB. Zapraszam pana do Occidental Restaurant na Pennsylvania Avenue. Przyjęcie tego zaproszenia jest ważne. A kiedy? No, za 10 minut. Mam ważną wiadomość. Scali odłożył słuchawkę. Jako specjalista od spraw rządowych miał wielu przyjaciół w najbliższym otoczeniu prezydenta. Sądził, że telefon od radzieckiego dyplomaty jest bezpośrednio związany z jego pracą i koneksjami. Mam ważną wiadomość, powtórzył Fomin, gdy usiedli przy stoliku. Czy w zamian za wycofanie rakiet radzieckich z Kuby Stany Zjednoczone są gotowe publicznie zobowiązać się, że nie dokonają inwazji na Kubę?